Dzień dobry, witam w tygodniu 9 w lekcji pierwszej. Aplikacja i ściągnięcie klientów na Twoją platformę to tak naprawdę dopiero początek zabawy. Wszystko zaczyna się od tego momentu, cała magia, cała praca z klientami, podejście do tego, żeby przeszli z darmowych planów na plany płatne, żeby dotarli do aha momentu, cała sesja onboardingu. Jak to wszystko można rozwiązać, będę Ci opowiadał w tym tygodniu. Porozmawiamy też o robieniu instrukcji tekstowych, wideo, pomówimy właśnie o onboardingu, zastanowimy się, jak można obsługiwać klientów przez na przykład wsparcie telefoniczne czy zdalne pulpity. Pomówimy o właśnie dotarciu do tego aha momentu przez webinary, dema czy innego rodzaju metody. Pomówimy trochę o grywalizacji, o konwersji triali na płacących użytkowników, o tym, jak utrzymywać klientów i jakie są najczęstsze powody odejścia klientów z naszej aplikacji. Także już nie przedłużając, zapraszam Cię teraz do drugiej lekcji Cykl Życia Klienta. Dzień dobry, witam w lekcji drugiej Cykl Życia Klienta. Samo wejście do aplikacji to tak naprawdę dopiero początek zabawy naszego klienta, ale w ogóle zastanówmy się, jak ten użytkownik może wejść do naszej aplikacji. Nie będziemy tutaj mówić o marketingu, pozyskiwaniu ruchu typu budowania landing page, lead magnetów i tak dalej. To mówiliśmy w poprzednich tygodniach. Tutaj Ci pokażę takie punkty, jak użytkownik może rozpocząć pracę z aplikacją troszeczkę w inny sposób niż po prostu bezpośrednio wchodząc i zakładając konto testowe. Więc rozpoczynamy od tego, że użytkownik oczywiście może wejść bezpośrednio z naszego landing page'a. W jaki sposób się tam dostał, tak? Poprzez jakąś reklamę, może przeczytał jakiś wpis na blogu albo w jakiś inny sposób, ktoś mu powiedział, wpisał adres bezpośrednio w przeglądarkę. No i wtedy on przechodzi, zakłada konto trialowe, dociera do tak zwanego aha momentu, czyli mówi, o aha, to jest aplikacja dla mnie, przechodzę na płatny plan, tak? Przechodzi do zakupu, potem korzysta z aplikacji. No i potem po jakimś czasie, prędzej czy później, prawdopodobnie taki użytkownik odejdzie, tak? To może być oczywiście po kilku latach, tego nie wiemy, albo w ogóle jak aplikacja już przestanie istnieć, no to on może zostać do samego końca. Ale zobaczmy, jak tutaj może wyglądać ten sam początek dla naszego klienta. Więc tak, poza wejściem na landing page, możemy na przykład udostępnić konto demo, tak? W sensie użytkownik może wejść na landing page nasz i mieć dostęp do konta demo. To możemy zrobić w różny sposób, na przykład klikając w linka, czy podając jakieś dane logowania typu demo. No i dzięki temu użytkownik nie musi podawać swojego maila, nie musi podawać jakichś swoich dodatkowych danych, tutaj się autoryzować, tylko wchodzi na konto demo. Będziemy mówić o tym jeszcze w jednej z kolejnych lekcji. Inną opcją jest demo 1:1, czyli w momencie zamiast jakby bezpośrednio stworzenia konta testowego, czy jeżeli mamy taką opcję konta takiego darmowego, tak, jeżeli mamy model freemium, tylko umawiamy się na demo. Będziemy również mówili o takich demach, jak do tego wszystkiego podejść. Czyli na przykład na naszym landingu może być przycisk request demo, tak, zamów demo i wtedy umawiamy się na demo i po tym demie dopiero użytkownik może założyć konto trialowe. To może być również webinar. Może być webinar, możemy robić webinary dla naszych potencjalnych klientów, które tłumaczą właśnie, jak dojść do tego aha momentu, bo wszystkie te punkty prowadzą nas do tego, żeby ten klient jak najszybciej znalazł się w naszym aha momencie, tak? Żeby jak najszybciej stwierdził, że tak, on chce wydać pieniądze na naszą aplikację. Co tu może być innego? Oczywiście mogą być jakieś inne źródła, takie edukacyjne dla naszego użytkownika, na przykład filmiki wideo na YouTubie, czy jakaś instrukcja tekstowa. Oczywiście wszystkie te metody, na przykład demo, albo webinar, albo wejście na konto demo, mogą nas od razu wrzucić do tego aha momentu, czyli wrzucić nas do momentu, kiedy klient już jest gotowy na zakup, mimo tego, że nie zakładał jeszcze konta trialowego. Wtedy możemy udostępnić mu możliwość po prostu kupienia konta bezpośrednio, nawet bez zakładania jakiegoś tam 14-dniowego triala, czyli te wszystkie ścieżki mogą nas jakby skierować tutaj. No i jakby, co może się dziać dalej, tak? No dalej mamy oczywiście zakup, no i mamy korzystanie. Korzystanie z aplikacji i teraz musimy tutaj podzielić na takie trzy grupy użytkowników. Użytkownicy, którzy pracują regularnie na aplikacji, użytkownicy, którzy pracują, ale nieregularnie, co jakiś czas się tam logują, albo i użytkownicy, którzy płacą, ale nie korzystają. No i wiadomo, że użytkownik, który płaci, ale nie korzysta, no to prawdopodobnie, o ile nie wykupił jakiejś subskrypcji na rok, dwa lata z góry, no to prawdopodobnie kolejnej subskrypcji nie wykupi, tak? Bo po prostu nie będzie korzystał, no to przyjdzie kolejna faktura, no nie, po co mam wydawać pieniądze, jak z tego nie korzystam. Więc oczywiście najbardziej lubimy tych klientów, którzy korzystają regularnie i wprowadzają swoje dane i jakby wykorzystują wszystkie funkcje. No i dążymy do tego, żeby wszyscy ci nasi klienci byli z tej pierwszej grupy użytkowników korzystających regularnie. Więc w momencie, kiedy tacy użytkownicy na przykład decydują się na odejście z którejkolwiek grup, oczywiście zbieramy feedback. No i tutaj oczywiście mamy taką ścieżkę, że klient zakłada triala i niestety decyduje się na odejście, na nieprzedłużenie tej naszej subskrypcji. Musimy tutaj zrobić taką pętlę feedbacku, dowiedzieć się, dlaczego ten klient odchodzi. Będziemy o tym mówić w kolejnych lekcjach, jakie mogą być takie powody, bo czasami powody są bardzo, bardzo trywialne. A my się martwimy, że klienci nie przychodzą na płatne plany, a okazuje się, że bardzo, bardzo proste rozwiązanie skłoni na przykład 80% klientów jednak do wykupienia subskrypcji. Więc to jest bardzo istotne, żeby zbierać ten feedback. Mniej więcej tak może wyglądać taki cykl życia klienta od samego początku przez ten aha moment. Oczywiście ten aha moment może również nastąpić po zakupie, tak? Więc możemy mieć trial, zakup i dopiero aha moment, tak? I dopiero korzystanie. Może to bardzo różnie tutaj zadziałać. Może być zakup, potem może być odejście, potem może być na przykład, nie wiem, obejrzenie webinaru czy demo 1 na 1, no a potem z powrotem jakby korzystanie, tak? Tutaj są różne modele. Będziemy szczegółowo jeszcze omawiać poszczególne te składowe w kolejnych lekcjach. A teraz zapraszam Cię już do kolejnej lekcji onboarding. Dzień dobry, witam w lekcji trzeciej onboarding. Czym jest onboarding? Onboarding jest takim procesem przejścia użytkownika od jakby wejścia do naszej aplikacji albo jeszcze przed wejściem do tak zwanego aha momentu, czyli momentu, kiedy nasz użytkownik już podejmuje taką decyzję zakupową i już w pewnym sensie staje się naszym klientem. Tak? On jest już gotowy na to, żeby zapłacić za tą aplikację. On wie, że ta aplikacja po prostu przyniesie mu wartość. On zna jej funkcje, przynajmniej te, które potrzebuje i wie, że ta aplikacja pozwoli mu rozwiązać jego problemy. Ten proces jest niezwykle ważny, często jest pomijany przez twórców aplikacji, szczególnie, że to nie jest proces taki typowo techniczny, tak? To nie jest takie intuicyjne dla osoby technicznej, że musimy wprowadzać użytkownika, prowadzić go za rączkę po naszej aplikacji, pokazywać co gdzie jest. Jest to często właśnie traktowane dosyć tak mniej, nie jest zwracane na to wystarczająco dużo uwagi, a jest to dosyć duży błąd. Bo wyobraźmy sobie użytkownika, który wchodzi do aplikacji i nie wie zupełnie, co ma zrobić, tak? Czy on będzie podejmował od razu decyzję, że to jest super narzędzie, chcę z niego skorzystać, będę płacił? No nie, prawdopodobnie będzie musiał po kolei klikać po każdej zakładce, patrzeć. Jeżeli ma dużo cierpliwości, wytrwałości, no to możliwe, że się doklika do tego aha momentu, czyli jakby sam do tego dojdzie, ale czy nie lepiej byłoby go poprowadzić za rączkę przez kilka kluczowych funkcji i jakby go to troszeczkę zmotywować do wykonania pewnych kroków, które do tego, jakby do tej decyzji zakupowej doprowadzą go szybciej. Mamy kilka sposobów onboardingu. Możemy podzielić to na onboarding taki w aplikacji i onboarding poza aplikacją. W takim najprostszym modelu onboardingu poza aplikacją to może być po prostu demo 1 na 1, czyli umawiamy się z klientem na Skype'ie i pokazujemy mu, jak działa aplikacja. Po prostu przeklikujemy po kolei, może nie całą aplikację, ale część jakby tych kluczowych rzeczy. Konsultujemy to, co pokazujemy z klientem. On zadaje pytania, on mówi, co go interesuje i jesteśmy w stanie pokazać mu, jak może dojść do tej wartości w szybki sposób. Jest to dobra metoda, bardzo dobra, przy czym jest nieskalowalna niestety, ale na początku jest bardzo fajna, bo łapiemy taką więź bezpośrednio z klientem. Oczywiście ma swoje minusy, czyli klient nie korzysta, sam nie klika, nie wykonuje tych kroków, czyli będzie musiał znowu wejść do aplikacji i jakby powtórzyć te kroki. Więc możemy na przykład taką sesję onboardingową nagrać i udostępnić temu klientowi. Możemy jeszcze wykonać takie demo bez komputera, tak, przez telefon. Więc wtedy użytkownik siedzi przed swoim komputerem, klika i mówimy, proszę kliknąć tutaj w zakładkę klienci, kliknąć dodaj klienta, będzie się wyświetlić się taki ekran, tu można wpisać to i to. Oczywiście dla nowszych aplikacji nie jest to zbyt dobry pomysł dla takich branż tradycyjnych, jak na przykład branża ubezpieczeniowa. Często zdarzało nam się po prostu robić onboarding telefoniczny, gdzie użytkownik dzwonił i prosił o wyjaśnienie jakiejś funkcji, bez jakby dodatkowego nakładu łączenia się poprzez na przykład Skype'a. Może to być również filmik, tak? Filmik taki onboardingowy, czyli już nie łączymy się jeden na jeden, tylko wyświetlamy użytkownikowi filmik, który nagraliśmy wcześniej. Drogi użytkowniku, tu są takie funkcje, tutaj kliknij tu kliknij tu, tu się dzieją jakieś rzeczy, tak? Taki filmik może być umieszczony na przykład na naszej stronie głównej, bądź na naszym kanale YouTube. Tutaj mamy wiele możliwości. To jest rozwiązanie dużo bardziej skalowalne, aczkolwiek no już nie mamy budowania tej relacji z klientem. Po prostu on wchodzi, ogląda jakiś filmik, coś tam wie, obejrzy, nie obejrzy, tak? Jak się umówi z nami na demo, no to będzie do końca i będzie uważał, tak? Będzie zadawał pytania. Ale na pewno jest to opcja skalowalna. Taką opcją pośrednią jest opcja webinaru, czyli robimy webinar. Może to być webinar cykliczny i na tym webinarze pokazujemy, jak działa nasza aplikacja. Po prostu ludzie się zapisują, przychodzą, ewentualnie zadają pytania. Pomówimy jeszcze o tych sposobach, na przykład o webinarze, troszeczkę później. A jak może ten proces wyglądać w aplikacji? No więc bardzo prosto. Na przykład użytkownik zakłada konto, wchodzi do aplikacji po raz pierwszy, no i dostaje podpowiedzi, że tutaj jest taka funkcja, tu jest taka funkcja, kliknij tu, najpierw potem kliknij tu, potem kliknij tu, tutaj masz to, tutaj masz tam. Może to być również w formie jakichś filmików wewnątrz aplikacji, czyli na przykład wchodzimy na pustą listę klientów i widzimy listę, a obok filmik, jak tych klientów na przykład dodawać. I w momencie, kiedy dodamy kilku klientów, ten filmik już automatycznie nie będzie się wyświetlał, będzie gdzieś tam na przykład w podpowiedziach, więc to jest też dobra opcja. Możemy wykorzystać też sekwencje mailowe, czyli w momencie, kiedy klient zakłada konto trial, dostaje na przykład po jednym dniu jakiegoś maila z podpowiedziami, po 2 dniach jakiegoś maila z jakimiś tipami, jakimiś wskazówkami, po 5 dniach przypomnienie o tym, że tu ma takie funkcje i jeszcze z nich nie skorzystał, tak? Możemy zapisywać, że on na przykład na te ekrany w ogóle nie wszedł i możemy mu powiedzieć, a tutaj drogi użytkowniku nie wszedłeś na te ekrany, może sprawdź, może to będzie coś dla Ciebie, a tu masz na przykład instrukcję albo filmik, jak z tego wszystkiego skorzystać. No i taką bardziej zaawansowaną formą onboardingu jest grywalizacja. O grywalizacji będziemy mówili jeszcze troszeczkę później. Tak na teraz wystarczy Ci informacja, że to jest po prostu stawianie przed użytkownikiem jakichś zadań, jakichś wyzwań i dawanie mu za to jakichś drobnych bonusów, upominków czy czegoś innego, żeby po prostu sam był zmotywowany, żeby przejść przez te kroki, wykonać takie milestone'y, takie kroki milowe i po prostu dojść do tego aha momentu jeszcze z dodatkową taką dawką motywacji i adrenaliny. Także to tyle w tej lekcji. Zapraszam Cię teraz do lekcji kolejnej, instrukcje tekstowe.
Dzień dobry, witam w lekcji czwartej, instrukcje tekstowe. W momencie, kiedy nasza aplikacja jest już gotowa lub jest w trakcie tworzenia, warto rozpocząć budowanie takiej bazy wiedzy w formie tekstowej. Wielu użytkowników korzysta jeszcze z takich tradycyjnych tekstowych instrukcji i na przykład można dzięki temu przejść jakieś procesy, nauczyć się jakich funkcji w aplikacji, nie korzystając na przykład z innych form onboardingu, na przykład dema, czy filmów wideo, czy webinarów. Tak wygląda przykładowa instrukcja użytkownika naszego serwisu. Jak widzimy, tutaj mamy menu po lewej. To wszystko jest na jednej stronie, więc w momencie, kiedy zjeżdżamy niżej, to menu się przestawia. Także mamy kolejne miejsca. Jest to jeden z jakby sposobów stworzenia takiej instrukcji. Oczywiście każdy z tych elementów menu mógłby być na innej stronie. No i tutaj widzimy, że mamy jakieś opisy, jakieś screeny. przeprowadzające użytkownika przez proces onboardingu, czy użytkownik może wejść, po prostu dowiedzieć się, jak dana funkcja, jak z nich skorzystać i jak ona po prostu działa. Ta instrukcja, ważne jest to, żeby tą instrukcję aktualizować. Tak, w momencie, kiedy nie aktualizujemy naszej instrukcji, no po pewnym czasie zostaje ona już, staje się ona w pewnym sensie bezużyteczna. Oczywiście jakieś podstawowe rzeczy będzie wyjaśniała. No i my mamy też częściowo taki problem, że aktualizacje tej instrukcji nie są takie proste. Aplikacja nasza się zmienia, więc trzeba o tym pamiętać i uwzględnić to w swoich zadaniach, jeżeli chodzi o edukację klientów. Oczywiście można to zlecić, tak? Czyli jakaś osoba będzie chodziła po naszej aplikacji, pozna ją dobrze i będzie mogła porobić screeny, popisywać procesy i jakby poinformować użytkowników w formie tekstowej, jak korzystać z aplikacji. Tutaj istotną rzeczą jest to, czy dajemy tą instrukcję w formie publicznej, czy w formie prywatnej, tak? Może ona być tylko do wglądu dla użytkowników aplikacji, może natomiast można ją jakby wyprowadzić na zewnątrz i może to być też troszeczkę taki nasz lead magnet, czyli jakaś forma marketingu czy pozyskiwania klientów i klienci będą mogli zobaczyć tę instrukcję, przejść po konkretnych funkcjach i zobaczyć, jak ten system działa od środka, nie korzystając z innych funkcji typu demo czy webinary. Także tak się prezentuje instrukcja. Jeżeli byśmy wystawiali ją na zewnątrz, no to możliwe, że warto by było poumieszczać różne funkcje, różne opisy na różnych stronach oddzielnych, bo wtedy wydaje mi się, że łatwiej to będzie, lepiej to będzie działało pod wyszukiwarki, pod SEO i na przykład użytkownik wpisując polisa w chmurze rozliczenia będzie w stanie trafić od razu bezpośrednio z wyszukiwarki na naszą instrukcję. Także tak wyglądają instrukcje tekstowe, ale teraz zapraszam Cię do kolejnej lekcji, w których opowiem Ci o instrukcjach wideo. Dzień dobry, witam w lekcji 5. Instrukcje wideo. Instrukcje wideo to bardzo dobry sposób na edukację naszych klientów, jak korzystać z aplikacji, jak ona działa. Jest to dobry sposób na onboarding klientów i również na marketing. Możemy na przykład zrobić to w formie osobnego kanału YouTube'owego dla naszej aplikacji i wrzucenie tam jakichś filmów a propos jakichś funkcji, jak korzystać z aplikacji. Jak może wyglądać taki film? Więc mamy film, to jest po prostu zrzut z mojego ekranu, w którym tłumaczę, jak korzystać z aplikacji. Jest to dokładnie zrobione tym samym programem, którym właśnie nagrywam, który zaraz Ci pokażę. Bardzo go polecam. No i tutaj jakby tłumaczę przez 3 minuty jakąś jedną funkcję naszej aplikacji. Nie mam jeszcze tych filmów bardzo, bardzo dużo, ale jakby działa to bardzo fajnie. Jesteśmy w stanie przekazywać klientom linki do danych filmów, żeby nie musieć tłumaczyć im jakichś konkretnych rzeczy w formie dema takiego 1:1 czy jakiegoś wsparcia telefonicznego. Może to być też nasz kanał marketingowy, możemy tu wrzucać inne materiały, możemy to promować, więc jest to, tutaj mamy same plusy. Oczywiście możemy takie instrukcje wideo umieścić również w formie takiego embedded, tak, wersji embedded w naszej aplikacji bezpośrednio na ekranach, których dane filmy dotyczą, więc są tu różne opcje działania. A jeżeli chodzi o samo nagrywanie ekranu, ja korzystam z takiego oprogramowania jak Screencast-O-Matic. Bardzo je polecam, jest naprawdę dobre, ani razu się na nim nie zawiodłem. Działa to wszystko bardzo szybko, bardzo dobrze, ma dużo różnych funkcji. I jest bardzo tanie, można mieć to narzędzie za darmo, a taka wersja bardziej pro, bez ograniczeń, kosztuje $1.5 miesięcznie, więc jest to dosyć jakby kwota taka, no nieduża. Oczywiście można skorzystać z wersji always free, wtedy mamy ograniczenie do 15 minut nagrania, ale jeżeli nagrywamy takie filmiki krótkie, instruktażowe, to może nam to wystarczyć, więc możemy nawet niekoniecznie za tą aplikację płacić. Bardzo ją polecam, działa świetnie, też polecałem kilku osobom i też są zadowolone. Tutaj możemy zobaczyć, jak to wygląda po uruchomieniu aplikacji i wejście już w tryb rekord. Możemy po prostu wybrać nasz głos, rozmiar ekranu, czy to będzie cały ekran, czy to będzie jakieś jedno okno, czy nagrywamy również z kamerką, czy bez, i po prostu nagrać, później zapisać to jako plik graficzny lub wrzucić się na jakąś chmurę. Opcji jest bardzo dużo, bardzo fajne narzędzie, serdecznie polecam. Screencast-O-Matic, link znajdziecie pod tym wideo. Także to już wszystko w tej lekcji, a teraz zapraszam Cię do kolejnej lekcji, konto demo.
Dzień dobry, witam w lekcji szóstej, konto demo. Czym jest konto demo? Chodzi tutaj o to, że mamy jakieś wspólne konto dla wszystkich użytkowników, na przykład z loginem demo, czy jakimkolwiek innym, który jest udostępniony właśnie dla naszych testerów, dla osób, które chcą się zapoznać z aplikacją, ale nie chcą zakładać konta takiego pełnego. Tak? Po pierwsze, można skorzystać z czegoś takiego, jeżeli mamy aplikację opartą o dane. Więc wyobraźcie sobie, że użytkownik wchodzi do aplikacji, która jest oparta o dane, tam powinien mieć klientów, jakieś, nie wiem, umowy, rozliczenia i tak dalej, bardzo dużo różnych rzeczy. Wszystko jest oparte na właśnie tabelach i tak dalej. No i ten użytkownik wchodzi i ma zupełnie wszystko gołe, tak? Więc on teraz, żeby przetestować pewne funkcje, na przykład jak to się wszystko wyświetla, jak się tym zarządza, jeżeli tego jest dużo, on musi zacząć dodawać jakieś dane testowe, może dane już jakieś produkcyjne, no ale pewnie się boi, więc zaczyna dodawać, doda kilka, nadal może nie być zadowolony i może wyjść po prostu zrezygnować. Wyobraźmy sobie, że damy temu użytkownikowi opcję wejścia do konta demo, na którym te dane po prostu są. Czyli my przygotowaliśmy taki system, wgraliśmy jakiś set danych i ten użytkownik po prostu wchodzi, widzi, jak ten system tak naprawdę wygląda już tam w takim konkretnym użyciu. Oczywiście dane są jakieś tam fikcyjne, no i ale użytkownik jakby jest w stanie zobaczyć, jak ta aplikacja się zachowuje przy dużych ilościach danych i już jakby na konkretnych danych tych naszych testowych może przetestować różne funkcje, których nie mógłby przetestować, jeżeli danych by nie było. Można takie konto udostępniać publicznie. W zasadzie można by było zrobić opcję tego typu, że nie mamy w ogóle konta typu trial, konta darmowego, nawet na jakiś okres, tylko mamy konto demo i konto płatne, czyli przechodzisz, testujesz na koncie demo i potem wchodzisz na konto płatne. Jest to też pewna opcja. No i jakby tu są dwie opcje udostępniania tego. Możemy udostępnić publicznie, czyli możemy mieć na landingu przycisk zobacz demo, który może nas bezpośrednio prowadzić w ogóle do serwisu, ewentualnie do strony logowania z podanymi danymi logowania. No albo mieć tą opcję, ale mieć ją schowaną. I wtedy na pewno znajdą się użytkownicy, którzy będą chcieli takie konto demo zobaczyć, więc wtedy będą do Was bezpośrednio pisać. Więc tutaj warto się zastanowić, czy dajemy użytkownikom takie konto, czy nie, ale warto na pewno mieć takie konto założone, nawet w formie po prostu takiego fikcyjnego użytkownika z jakoś tam załadowanymi danymi. Warto też zastanowić się, co zrobimy, jeżeli ktoś wejdzie, będzie chciał tam nam namieszać, pokasuje te wszystkie dane i wszystko nam pomiesza, powpisuje jakieś brzydkie słowa. Warto mieć jakiś taki plan zapasowy na to, żeby na przykład konkurencyjnie wyszła, nie pozmieniała wszystkich rzeczy, wszystkich nazw na nazwę swojej firmy, a potem ktoś wejdzie i zobaczy, o co tutaj chodzi. Także warto takie konto demo mieć, warto rozważyć taką opcję. A teraz zapraszam Cię już do kolejnej lekcji demo 1x1. Dzień dobry, witam w lekcji siódmej demo online 1x1. Demo online, takie, gdzie jesteśmy my i klient i tłumaczymy klientowi, jak korzystać z aplikacji, działają bardzo dobrze na początku naszej działalności, kiedy tych klientów nie jest dużo i chcemy po prostu każdego z nich pozyskać, a dodatkowo pozyskać cenny feedback odnośnie naszej aplikacji i tego, czy w ogóle temu klientowi to się podoba, czy to jest intuicyjne, czy on to rozumie i jakie ma pytania. Jeżeli chodzi o narzędzia, których możemy użyć i jak wygląda taki proces, no to możemy użyć na przykład Skype'a, mieć Skype'a dedykowanego do naszej aplikacji, na przykład my mamy Skype'a Polisa w chmurze. Może to być również aplikacja Zoom, bardzo fajna aplikacja do takich kontaktów 1x1. Są różne możliwości, zdarzało nam się robić to przez Messengera czy Hangouta, więc czasami klient ma na przykład problemy ze Skype'em, Skype bywa czasami kapryśny, więc warto mieć jakąś alternatywę. Jak może wyglądać taki proces? No na przykład tak, że użytkownik wchodzi na stronę i ma przycisk request a demo, tak, poproszę demo, klika, daje maila, ewentualnie mamy kalendarz, gdzie w jakich godzinach to demo może być zamówione, on zamawia demo, spotykamy się na naszym narzędziu, na przykład na Skype'ie i przeprowadzamy klienta przez naszą aplikację, już zależnie od scenariusza, możemy go zapytać, co go najbardziej interesuje, jakie funkcje, co chciałby osiągnąć i pokazać mu po prostu jakby krok po kroku, jak on to powinien zrobić, żeby po prostu wyciągnąć maksymalną korzyść. Pamiętajmy również, żeby nie pokazywać klientowi całej aplikacji, każdego ekranu, każdej labelki, każdej tabelki, wszystkiego, bo to po prostu zajmie za dużo czasu i może też znudzić naszego klienta. Skupmy się na kluczowych punktach naszej aplikacji i zapytajmy klienta o kluczowe rzeczy, których on oczekuje. Ale oczywiście nie musimy mu pokazywać wszystkiego, co on chce, ale dodajmy jakieś takie smaczki, które wywołają taki efekt wow, że klient powie, o kurczę, w ogóle się nie spodziewałem, że jest taka funkcja, że w ogóle to jest możliwe. Możemy również zrobić taki gateway w postaci dema, czyli nie dawać możliwości zakładania konta testowego i testowania jakby samodzielnego, tylko jakby klient musi przejść przez demo, taki jeden na jeden, żeby wejść w ogóle do aplikacji. To się sprawdza przy bardziej skomplikowanych aplikacjach, gdzie bardzo dużo klientów wchodzi, a bardzo mało jakby konwertuje na klientów płacących z tego powodu, że po prostu nie korzystają z aplikacji, nie umieją z niej korzystać i jakby ta nasza pomocna dłoń skłoni ich do zakupów. Takie dema jeden na jeden budują bardzo dużą więź z klientem i klient troszeczkę czuje się wdzięczny i czuje się taki doceniony za to, że poświęciliśmy mu czas. Oczywiście czasami zdarzają się klienci, którzy się umówią i w ogóle nie przyjdą i w ogóle nie odpiszą potem. Zdarzają się klienci, którzy będą mieli jakieś straszne problemy techniczne i stracimy na nich jeszcze dodatkową godzinę. No ale jakby no, nie przeskoczymy tego. Warto na pewno taką opcję mieć. Po takim demie jeden na jeden, zależnie od tego, czy dajemy również konto testowe, czy nie. Jeżeli nie dajemy konta testowego, no to później jakby zakładamy klientowi konto, dopiero po takim demie. Jeżeli dajemy konto normalnie testowe, no to kontynuujemy dalej tą relację, czyli pytamy się, czy w ciągu tygodnia możemy się skontaktować, żeby jakby dalej jakby iść z procesem zakupowym. No i jakby kontaktujemy się z tym klientem, potem już jakby możemy go troszeczkę bardziej docisnąć, bo widzimy, że on się faktycznie tym interesował i też będziemy mieli obraz, czy on faktycznie chce kupić, czy nie, czy się tylko zastanawia, czy tylko testował, ale jeżeli poświęcił czas, żeby zobaczyć, jak działa aplikacja, jakby poświęcił czas po prostu z nami, tak? My poświęciliśmy czas, on poświęcił czas, no to jest troszeczkę zaangażowany i będzie prawdopodobnie bardziej skłonny wykonać tą decyzję zakupową niż ta osoba, która takiego dema nie miała. A teraz przejdźmy już do lekcji 8. Wsparcie telefoniczne. Dzień dobry, witam w lekcji 8. Wsparcie telefoniczne. Jeżeli działamy w takiej troszeczkę bardziej tradycyjnej branży, na przykład ubezpieczenia, i działamy w jednym kraju, tak, bo jeżeli mamy aplikację globalną, no to te połączenia telefoniczne są troszeczkę, trochę bardziej po prostu skomplikowane. No i też nie wiadomo, w jakim języku komunikuje się nasz użytkownik. Jeżeli działamy w Polsce lub działamy w jakimś kraju, nie wiem, anglojęzycznym, no to te połączenia telefoniczne są w miarę ok. Oczywiście wiadomo, że jeżeli ktoś jest za oceanem, no to mamy inne godziny, jakieś dodatkowe opłaty i tak dalej. Aczkolwiek na przykład spotkałem się z tym, że założyłem konto na ActiveCampaign, czyli takim systemie do mailingu. Zostawiłem numer telefonu i po kilku minutach, czy po kilkunastu minutach dostałem telefon z Chicago, tak, zza oceanu, jakby taki onboardingowy. Także bardzo, bardzo, bardzo dobrze to działa. Oczywiście w momencie, kiedy nie mamy call center, no to będzie to ciężkie, żeby cały czas dzwonić do klientów, ale teraz jakby nie zajmujmy się pozyskiwaniem klientów przez telefon, ale zajmijmy się konkretnie wsparciem przez telefon. Więc wyobraźmy sobie taką sytuację. Jest podany numer telefonu do naszej firmy, do czego zachęcam, bo zawsze może to być jakiś dodatkowy motywator dla klientów, żeby się po prostu odezwać. Niektórzy lubią kontakt telefoniczny. No i wyobraźmy sobie, że mamy ten numer, klient dzwoni, no i ma jakiś problem z aplikacją. Co wtedy możemy zrobić? Jeżeli jesteśmy przy komputerze i mamy w naszej aplikacji opcję tak zwaną Act S, czyli wejście w kontekst użytkownika, no to możemy się przyłączyć w kontekst tego użytkownika. Użytkownik mówi, że on nie wie, jak tu i tu coś zrobić, albo nie widzi jakichś danych. No to jesteśmy w stanie wejść, po prostu zobaczyć to samo co użytkownik i pomóc mu bardzo szybko przez telefon. Oczywiście wiele osób nie lubi takiego kontaktu przez telefon, ale z mojego doświadczenia jest to takie coś, co też buduje troszeczkę więź i jesteśmy w stanie pomóc klientowi w bardzo szybki sposób. A jeżeli jeszcze to jest jakieś bardzo proste rozwiązanie, to klient troszeczkę się poczuje głupio i jednocześnie ta wdzięczność się trochę zwiększy, jego wdzięczność do nas. Takie wsparcie telefoniczne po jakimś czasie warto wydelegować, żebyśmy my jako founder nie siedzieli na telefonie i nie rozwiązywali problemów typu gdzie usunąć klienta, a rozwiązaniem jest kliknij przycisk usuń, tak? No bo po prostu takie rzeczy się zdarzają, więc starajmy się, jeżeli mamy to wsparcie telefoniczne, to liczmy na to, że będziemy to delegować. I pamiętajmy, że może też dojść do sytuacji, że będziemy mieli onboarding telefoniczny, czyli klient zadzwoni i zapyta się, jak korzystać z tej funkcji. No i teraz, czy chcemy tego klienta od razu jakby odrzucać, czy chcemy mu pomóc, no to już jakby jest decyzja zależna od nas. Oczywiście w ogóle możemy nie podawać numeru telefonu, może to być firma typowo taka internetowa, czyli tylko mail. Są jeszcze rozwiązania typu jakby podzielenie planów abonamentowych i w planie podstawowym mamy na przykład kontakt tylko przez maila, w planie standardowym mamy mail plus jakiś taki live chat i w planie profesjonalnym mamy również telefon, tak? Czy jakiś na przykład support telefoniczny, konsultant telefoniczny jest dodatkowo płatny. Są tutaj różne modele, warto się nad tym zastanowić, ale jeżeli zaczynamy w jednym kraju, na przykład w Polsce i to jest taka bardziej tradycyjna branża, która korzysta z telefonu, Warto po prostu zwrócić na to uwagę i komunikować się z tymi klientami przez telefon. No i oczywiście nie możemy się denerwować, jeżeli zadzwoni klient i będzie pytał o bardzo, bardzo trywialne rzeczy, typu w jaki sposób usunąć klienta przyciskiem usuń, tak? Więc pamiętajmy, musimy być radośni i dobrze nastawieni do klientów i oni wtedy będą dobrze nastawieni do nas i będą nas rekomendować dalej. Powiedzą na przykład, kurczę, miałem takie głupie pytanie, zadzwoniłem, a i tak mi pomogli w ogóle z uśmiechem na twarzy. Nikt mnie tam nie wyśmiał. To jest bardzo fajna firma, mają super support, polecam. Także tyle w tej lekcji. Teraz zapraszam Cię już do kolejnej lekcji. Wsparcie przez zdalny pulpit. Dzień dobry. Witam w lekcji 9. Wsparcie przez zdalny pulpit. Może się tak zdarzyć, że jeden z naszych klientów będzie miał jakiś problem i nie będziemy mogli go zreplikować u siebie, a tym samym pomóc klientowi i w ogóle naprawić ten błąd, o ile błąd istnieje. Wtedy z pomocą może przyjść nam właśnie takie narzędzie jak zdalny pulpit. Polecam tutaj narzędzie TeamViewer, na pewno kojarzy takie narzędzie, jest ono bardzo, bardzo znane. Po jednej stronie my, po drugiej stronie użytkownik, instalujemy program TeamViewer i po prostu w bardzo szybki sposób się łączymy za pomocą pewnego tam identyfikatora i jesteśmy w stanie zobaczyć to, co się dzieje u klienta na komputerze, przejąć władzę nad jego pulpitem, nad jego myszką i po prostu zobaczyć, jak to faktycznie zachowuje się na jego komputerze. Może się zdarzyć również sytuacja, że klient będzie migrował do nas z jakiegoś zewnętrznego narzędzia i będzie miał jakieś problemy. Możemy oczywiście zainstalować to narzędzie u siebie, przetestować ten proces, ale klient i tak może nie umieć tego zrobić. Możemy dać instrukcje, jak to zrobić, wideo, ale czasami klienci są leniwi z jednej strony, z drugiej strony mają jakiś bardzo trywialny problem i mówią, że się nie da, u nich się tego nie da zrobić, okazuje się, że zupełnie w złe miejsce patrzą albo gdzieś źle klikają, wtedy możemy się połączyć z nimi przez zdalny pulpit i po prostu zrobić to za nich. Oczywiście takiego klienta można dodatkowo wtedy obciążyć pewną opłatą, oczywiście musimy się dogadać, tak, opłatą za jakiegoś konsultanta, za taką dodatkową pracę, ale na pewno przygotuj się na to, że czasami będą takie sytuacje, jeżeli w ogóle będziesz miał większych klientów, tak? Jeżeli to są klienci, którzy płacą albo nic nie płacą, albo płacą 5 zł miesięcznie, no to prawdopodobnie ciężko będzie bez dodatkowego działu supportu będzie Ci ich jakby supportować w taki sposób, w takim modelu. No i tutaj narzędzie TeamViewer Sprawdza się bardzo dobrze, polecam, ja korzystam. U nas właśnie były tego typu sytuacje, że łączyliśmy się z klientami, na przykład, żeby pomóc im w migracji z innego systemu, w wyciągnięciu danych od nich z komputera i przerzucenia ich do naszej aplikacji, tak? Przerzucenia na przykład z jakiejś starej desktopowej aplikacji do naszej nowej aplikacji chmurowej. A teraz zapraszam Cię już do lekcji 10, webinary.
Dzień dobry, witam w lekcji 10, webinary. W tej lekcji chciałbym Ci pokazać, jak strategię webinarową stosują różne aplikacje SaaS. Więc mamy na przykład aplikację Brand24, na pewno ją znasz, już ją jakby pokazywałem. I oni tutaj mają w materiałach, mają bardzo dużo fajnych materiałów, a między innymi mają link do webinarów. O co tutaj chodzi? Chodzi tutaj o to, że po prostu raz w tygodniu, czy raz na dwa tygodnie odbywa się webinar, w którym jakaś osoba tłumaczy na żywo, jak obsługiwać aplikację. I taki webinar na przykład kolejny tutaj mamy 15 maja o godzinie 12. Można się zapisać i po prostu być na żywo z osobą, która będzie tłumaczyła. To jest bardzo fajne narzędzie, ponieważ jesteśmy w stanie zebrać wszystkich zainteresowanych klientów w jednym miejscu o konkretnej godzinie, nie musimy się umawiać z każdym na prywatne demo. Ktoś przychodzi, mamy jakiś scenariusz, to jest wydelegowane, więc to osoba jakaś taka dedykowana prowadzi. No i dzięki temu klienci też mogą poczuć się jakby docenieni, no bo to jest takie wydarzenie na żywo. Można zadawać pytania, pewnie na te pytania są odpowiedzi. Tutaj się mogę zarejestrować i po prostu dołączyć do tego webinaru. Dostanę też przypomnienie. O, widzimy, że za 4 dni, także już możecie obliczyć, jakiego dnia ja to konkretnie nagrywam. Także to jest bardzo dobra metoda pozyskiwania nowych klientów. Możemy robić też różne tematyczne webinary, na przykład webinar, który po prostu zainteresuje naszych klientów i po webinarze zrobić jakąś sprzedaż, albo nawet nie, tak, pokazywać, nie wiem, jak klient może lepiej korzystać z naszej aplikacji, żeby na przykład zaoszczędzić jakieś pieniądze czy czas, tak, to nie musi być konkretnie instrukcja kroku po kroku, co robić, tylko mogą być jakieś takie tematyczne rzeczy. I jakie narzędzie można użyć do webinarów? No, ja na przykład korzystam z Webinar Jam, mogłeś być na moim webinarze, gdzie rejestrować się przez Webinar Jam, bo tu jest dużo różnych takich okienek wyskakujących. No i Webinar Jam jest dobrym rozwiązaniem, jest dosyć drogim rozwiązaniem, bo kosztuje na rok około 2000 zł, więc to nie jest tanio, ale jeżeli będziesz myślał o takiej strategii webinarowej, będziesz miał na przykład kogoś, kto ten webinar poprowadzi raz w tygodniu, to na pewno zdobędziesz nowych klientów, jakby bez dwóch zdań, jeżeli jeszcze będziesz dawał jakieś specjalne oferty jednorazowe, na przykład na webinarze, czy ograniczone czasowo, na przykład kup do końca webinaru, a dostaniesz 30% rabatu, no to na pewno tutaj będziesz miał nowych klientów. Ja korzystam z Webinar Jamu. Webinar Jam jest o tyle fajny, że może naprawdę pomieścić potężne ilości ludzi w standardzie do 500 osób, potem możemy add-on dokupić do 1000 czy nawet 5000 osób. I ten webinar również można zapisywać, wrzucać ponownie, dawać dostęp na jakiś czasowy, wrzucać na YouTube'a, czy połączyć z YouTube'em. Także mamy tutaj wiele, wiele różnych opcji. Jeszcze do webinarów jest możliwość używania takiej aplikacji jak Zoom. My korzystamy z Zooma, pewnie Zooma znasz, dlatego że łączymy się na naszych spotkaniach live przez Zooma, więc jakby jest to dobra opcja. No i jeszcze jednym z innych takich oprogramowań jest na przykład ClickMeeting, z którego też wiem, że trochę osób korzysta. Tych rozwiązań jest jeszcze więcej, nie będę ci pokazywał już większej ilości. Ja osobiście korzystam i z Zooma, i z Webinar Jama, więc polecam również Tobie korzystanie z tego programowania, bo po prostu działa. Oczywiście możesz również robić te webinary na przykład bezpośrednio przez YouTube Live czy Facebook Live. To też jest opcja i jest to opcja niskokosztowa. Taki Webinar Jam, no już niestety trochę kosztuje. Także dziękuję Ci za tą lekcję i zapraszam Cię już do następnej.
Dzień dobry, witam w lekcji 11, grywalizacja onboardingu. Wiesz już, czym jest onboarding, więc teraz zajmijmy się takim miłym sposobem onboardowania użytkowników do naszego serwisu. Właśnie jednym z takich sposobów jest grywalizacja. Grywalizacja, czyli wprowadzenie elementu znanego z gier do jakichś rozwiązań biznesowych, czy nie tylko. W naszym przypadku To działa tak, że mamy na przykład użytkownik zakłada konto i dostaje jakąś listę to do, listę zadań do wykonania i listę nagród za wykonanie naszych zadań. Zrobiłem tutaj taką hipotetyczną listę dla serwisu typu na przykład takiego jak MailChimp czy ActiveCampaign, czyli serwisu do wysyłania mailingów, trzymania baz mailowych. Więc użytkownik zakłada konto, no i dostaje kilka zadań na sam początek. Czyli mamy zadanie, dodaj listę mailingową. No i oczywiście użytkownik wchodzi, tutaj ma na przykład, nie wiem, filmik albo link, jak dodać listę mailingową. Ok, użytkownik wszedł w tą listę, dodał listę. Ok, odznaczamy ten punkt. Na naszej liście to do, to się skreśla, więc zastrzyk taki dopaminowy użytkownik dostaje, więc już się troszeczkę cieszy. Już ma pozytywne myśli związane z naszą aplikacją, no ale przechodzi do kolejnych punktów. Tutaj formularz do zapisu, na przykład do zostawienia maila, ok, dodał. Kolejnym punktem może być na przykład utwórz kampanię, czyli tworzy kampanię mailingową, chce wysłać do swojej listy jakąś kampanię z naszego serwisu. No i jeszcze mamy punkt na przykład stwórz automatyzację, żeby na przykład po zapisie do Twojej listy mailingowej, dzień później wszyscy użytkownicy dostawali, czyli nowo zapisany użytkownik dostawał maila, nie wiem, z top 10 książek, które polecasz. No i tworzysz taką automatyzację. Ciach, wykonałeś, dochodzisz do tak zwanego aha momentu, to może być właśnie ten moment, bo już wiesz, jak dodać listę, jak dodać formularz, czyli ktoś może zostawić maila, utworzyłeś kampanię, czyli jeżeli ją również wysłałeś, no to wysłałeś swój pierwszy mail i stworzyłeś automatyzację, czyli jakby zrobiłeś to, do czego to narzędzie faktycznie służy, że nie musisz ręcznie jakby kontynuować tej komunikacji, tylko robić za Ciebie to nasza aplikacja. No i w tym momencie dostałeś bonus w postaci zwiększenia bazy Twoich subskrybentów o 500 adresów. To znaczy, chodzi mi tutaj o limit, tak? Powiedzmy, kupiliśmy narzędzie, które ma 2000 adresów w bazie jako limit na danym planie, czy powiedzmy, jesteśmy na testowym okresie i ten testowy czy darmowe konto ma 2000 adresów, no i dostaliśmy 500 adresów dodatkowo, więc nasze konto ma teraz 2500 adresów e-mail, może trzymać, więc jakby samo to, ten bonus był bardzo, bardzo potrzebny naszemu użytkownikowi, tak? On dał bardzo dobry, jakby dobrą motywację do tego, żeby te kroki wykonać. No i tutaj mamy jeszcze dodatkową opcję. Poleć nas trzem osobom, dostaniesz linka, jeżeli te osoby wejdą przez Twojego linka albo przez jakiś Twój kod rabatowy, czy w jakiś inny sposób, no to dostaniesz miesiąc gratis. A jeżeli na przykład ta osoba też kupi, no to ty dostaniesz jeszcze jeden miesiąc gratis za każdą osobę, która przejdzie na płatne plany. Więc są tutaj bardzo różne modele tej grywalizacji, ale widzicie, że to troszeczkę jest takie o tyle fajne, że coś się po prostu dzieje, tak? To już nie jest takie proste narzędzie biznesowe, tylko jest jakaś taka interakcja, są te właśnie strzały dopaminowe, że coś zrobiłem, o, coś mi się udało. Tych bonusów może być jeszcze więcej, mogą być one również nie w postaci takich bardziej, powiedzmy, zmonetyzowanych bonusów, tak, przeliczalnych na pieniądze, to mogą być nawet zwykłe odznaki. Czyli odznaka, dodaj 5 list i dostaniesz odznakę maniak list mailingowych. Tak? I wtedy zawsze za każdym takim krokiem jakby idzie uczucie pewnej takiej takie miłe uczucie, które pozwala użytkownikowi jeszcze lepiej korzystać z naszego narzędzia i jeszcze bardziej je rekomendować. Takie grywalizacje stosował na przykład Dropbox, czy stosuje jeszcze, tak, że za polecenia na przykład dostajemy dodatkowe miejsce na nasze pliki, za jakieś dodatkowe akcje też dostajemy to miejsce, na przykład za tweeta a propos Dropboxa też była taka akcja, że dostawaliśmy jakieś dodatkowe miejsce. Na przykład w serwisie Audible, czyli serwisie do audiobooków od Amazona, możemy dostawać cały czas jakieś odznaki za to, że na przykład słuchaliśmy 4 godziny w nocy albo przesłuchaliśmy ciurkiem 10 godzin audiobooków i cały czas dostajemy jakieś takie odznaki i to się dobrze kojarzy. Są ludzie, którzy po prostu zbierają te odznaki. Możecie również zobaczyć w grach, że to teraz się bardzo spopularyzowało. Mamy jakąś nową grę komputerową i często ludzie nie grają po to, żeby przejść, skończyć tą grę, tylko żeby zdobyć wszystkie odznaki. Więc to po prostu działa. To jest taki rodzaj nowego marketingu, jeszcze nie wszyscy z tego korzystają, ale to jest bardzo potężne narzędzie i polecam Ci użyć tego narzędzia w swojej aplikacji. A teraz zapraszam Cię już do lekcji 12. Konwersja trialna płacący. Dzień dobry, witam w lekcji 12. Konwersja trialna płacący. Konwertowanie użytkowników na planie darmowym lub na trialu jest jednym z najważniejszych zadań nas jako founderów, jako osób, które chcą stworzyć rozwiązanie, z którego później będą się w jakiś sposób utrzymywać. W jaki sposób to zrobić? No, sposobów jest milion. Nie ma jednego słusznego. Na pewno warto komunikować użytkownikowi, ile ma jeszcze czasu, na przykład zakładając, że mamy 14-dniowy okres testowy. Musimy go informować o tym, co straci, jeżeli nie przejdzie na nasz płatny plan. Oczywiście informujemy go o tym, co zyska, jeżeli przejdzie na płatny plan, poza tym, że przedłużenie ważności konta. Warto się też komunikować z naszymi klientami przed końcem okresu testowego, w momencie kiedy już jakiś ruch do nas przychodzi, ludzie zakładają konta testowe, testują, ale nie przychodzą na plan płatny. Warto ich zapytać, dlaczego, tak? Znaczy na początku warto ich już złapać pod koniec okresu testowego, czy zamierzają przejść na płatny, czy jak to widzą. Zaraz Ci powiem o różnych typach osób, które testują Twoją aplikację i jakie mogą mieć powody, ale warto o te powody pytać, żeby zidentyfikować, jakiego rodzaju to jest klient. Czy to jest jakiś potencjalny nasz klient, czy to jest zupełnie osoba, która nigdy nie skorzysta z naszego narzędzia w formie płatnej. Na pewno warto zbierać feedback od osób, które korzystały z triala, czy z darmowego konta i nie przeszły na plan płatny. Warto ich po prostu bezpośrednio zapytać, jeżeli tych użytkowników nie ma jeszcze dziesiątek tysięcy, tak, to możemy do każdego napisać maila, czy zadzwonić, jeżeli jest taka opcja i zapytać po prostu, dlaczego, drogi użytkowników, nie przechodzisz. Tak? Część osób oczywiście oleje, nie będzie zainteresowana w ogóle odpowiedzią, ale część użytkowników może dać nam wartościowy feedback. No i teraz zastanówmy się, jakie są typy użytkowników, którzy nie przechodzą na plan płatny i dlaczego. Często to są zupełnie trywialne powody i jakiś jeden tweak pozwala nam na pozyskanie tych użytkowników jako płacących klientów. Więc wyszczególniłem tutaj takie kilka grup. Co mamy? Testerów, tak? Tester to jest osoba, która po prostu wchodzi, testuje różne nowe usługi i weszła po prostu przetestować nasze rozwiązanie, testuje wszystkie rozwiązania na rynku tego typu, ale tak na dobrą sprawę może na przykład chcieć zobaczyć, jak rozwiązaliśmy niektóre rzeczy, może to jest osoba, która buduje konkurencyjne rozwiązanie, tak? To jest osoba, która po prostu patrzy na naszą technologię, ale ona w ogóle od początku nie chciała dołączyć jako płacący klient. Dalej mamy klienta obserwującego, czyli to jest osoba, która jeszcze w tym momencie nie chce dołączyć, tak? Może gdzieś tam kiedyś będzie chciała, ale chce mieć konto i chce obserwować, jak się zmienia, jakie nowe funkcje dochodzą, jak to wygląda w czasie. Może się okazać, że to jest osoba, która na przykład pracuje dla jakiejś firmy, która myśli o współpracy z nami, na przykład, nie wiem, wejściu jakimś udziałowym albo użyciu naszej technologii do swoich celów. Więc ta osoba też prawdopodobnie nie przejdzie na plan płatny, ewentualnie przejdzie na minimalny plan, tak żeby dalej móc obserwować, jeżeli zabierzemy jej dostęp po okresie testowym. Tutaj warto też wspomnieć, że są dwa sposoby podejścia do tego końca okresu testowego. Albo zamykamy konto i użytkownik musi zapłacić, żeby jakby dalej korzystać z konta, albo zostawiamy konto otwarte z informacjami, że konto się skończyło, okres testowy się zakończył. Więc tutaj wtedy te osoby obserwujące mogą zostać na tym koncie z informacjami, że musisz zapłacić, że się skończyło. Oni nie będą dodawać prawdopodobnie za dużo danych, oni będą tylko siedzieć i obserwować, więc jest to pewne rozwiązanie. Dalej mamy power userów, czyli osoby, którym brakuje takiej funkcji i one nie dołączają, bo po prostu brakuje tych funkcji, tak? A my na dobrą sprawę nie jesteśmy w stanie jakby tych wszystkich funkcji dodać, a część może w ogóle być bez sensu. No i taki power user, on może być też, możemy to troszeczkę też podzielić na użytkownika, który potrzebuje jakiejś jednej konkretnej funkcji. I wtedy możemy pomyśleć, czy taka funkcja będzie, poinformować go, I nawet czasami ją po prostu zrobić, przyspieszyć nasze plany, jeżeli faktycznie planowaliśmy tą funkcję wdrożyć. Kolejnym użytkownikiem, kolejnym typem jest użytkownik wybredny. Wybredny, bo na przykład on płaci tylko kartą, a u nas nie ma płatności kartą. Więc wszystko jest super, aplikacja jest super, wszystko jest super, ale on płaci tylko kartą, a u nas nie ma płatności kartą, więc on odchodzi. U nas była po prostu taka sytuacja, że dzwoniliśmy do klienta, dlaczego nie przeszedł, bo nie było płatności kartą, oni płacą kartą firmową i nie było takiej możliwości płatności i nie przeszli. Słyszałem też o opcji tego typu bardzo podobnej tak z PayPalem, czyli nie było możliwości płatności PayPalem. Po wdrożeniu tej opcji 50% klientów po prostu konwertowało i przechodziło na płatny plan. Kolejny typ użytkowników, którzy nie przechodzą na płatny plan, to jest użytkownik zapracowany. Zapracowany, on po prostu nie miał czasu usiąść i przetestować naszej aplikacji. Więc tutaj jest opcja tego typu, że kontaktujemy się z takim użytkownikiem, on mówi, że nie miał czasu w ogóle jeszcze usiąść. Wtedy możemy po prostu przedłużyć ten okres testowy. Możemy również zaimplementować taką opcję, na przykład po trialu wchodzisz do aplikacji i widzisz informację, że możesz przedłużyć, poprosić o przedłużenie okresu testowego. Wtedy będziemy widzieli, co tam się dzieje, tak? A kolejne przedłużenie okresu testowego jest jakby dla nas korzystne. Jest dla nas korzystne, dlatego że użytkownik jeszcze bardziej będzie mógł i potestować, może nie miał czasu, a może będzie miał pieniądze na przykład za miesiąc. No ale to oczywiście decyzja należy do Ciebie. Mamy oczywiście użytkowników na budżecie, czyli aplikacja jest za droga, oni teraz nie mają budżetu, próbują negocjować, no i tutaj zależnie od naszego podejścia. My czasami zgadzamy się na przykład na dodanie takiego mikroplanu, tak, którego nie ma normalnie w cenniku, do jakichś tam konkretnych limitów za mniejsze pieniądze, jeżeli użytkownik jest zdeterminowany i faktycznie chce korzystać z aplikacji, ale to jest dla niego za drogo, ale dodatkowo ten plan nawet najmniejszy jest dla niego za duży i on może tam będzie za rok, to wtedy przejdzie, ale teraz chciałby korzystać, ale ma mniejsze potrzeby, więc takich użytkowników możemy wtedy wpuścić. A niektórzy użytkownicy powiedzą, że oni po prostu nigdy nie skorzystają za drogo i jak zmienimy ceny, to skorzystają. No i mamy jeszcze innych użytkowników. Oczywiście może być milion powodów, dlaczego użytkownik nie dołączył, ale są na przykład osoby typu studenci, którzy piszą jakąś pracę na temat aplikacji tego typu i po prostu testują wszystkie aplikacje. Czyli trochę tak jak tester, może trochę z innej perspektywy i tak dalej, i tak dalej. Na ogół chodzi tutaj albo o pieniądze, albo o to, że po prostu ktoś nie był w stanie, jakby był zapracowany i osoby, które nie dotarły do tego aha momentu, czyli osoby, które weszły, ale na przykład nie miały żadnego dema, nie oglądały webinaru, no jakby nikt ich nie poprowadził za rączkę, nie mamy onboardingu w systemie i po prostu one rezygnują, dlatego że no potem rzucają to na karb tego, że są zapracowane i nie miały czasu przetestować, tak? A my, to jest jakby nasza rola, żeby oni musieli po prostu przetestować, żeby doszli do momentu, kiedy faktycznie będą w stanie podjąć decyzję zakupową, bo pokażemy im, jak ten nasz produkt działa i jeżeli jest dla nich, no to po prostu oni nie będą mieli innego wyjścia, jak dołączyć do subskrypcji i zostać naszym płatnym klientem. Teraz zapraszam Cię już do lekcji 13, utrzymanie klienta. Dzień dobry, witam w lekcji 13, utrzymanie klienta. Podstawową zasadą jest to, że utrzymanie istniejącego, płacącego klienta jest tańsze niż pozyskanie nowego klienta z rynku. Także bardzo często jest tak, że w momencie, kiedy klient już zaczyna płacić, to automatycznie o nim zapominamy. Po prostu tak i zapominamy, on sobie płaci i potem odchodzi i nie wiemy dlaczego, co się stało, tak? Kluczowa dla nas jest ta decyzja, że on przechodzi na płatną subskrypcję, zaczyna płacić, a dalej już jakby pozostawiamy go na po prostu bez żadnej dodatkowej pomocy. Więc jest to błąd. Klient, który już zapłacił, po pierwsze jest w stanie nam zapłacić więcej, bo już nam zaufał, zobaczył, że wydał pieniądze i dostał coś w zamian, jakąś wartość, więc jest w stanie wydać więcej pieniędzy, żeby dostać więcej wartości. Po drugie, on już jest na naszej platformie, jest gotowy, tak? Czasami trzeba tylko jakieś drobne rzeczy zrobić, żeby go utrzymać i żeby faktycznie jeszcze więcej z niego mieć po prostu pieniędzy. Więc takie trzy kluczowe pytania, które trzeba sobie zadać, obserwując działanie klientów, którzy już zdecydowali się zapłacić. Pytanie pierwsze, czy klient korzysta z aplikacji i w jakim stopniu? Więc możemy tutaj podzielić klientów, którzy płacą, ale nie korzystają w ogóle z aplikacji. No to nie wróży dobrze. Mamy klientów, którzy płacą, ale korzystają bardzo rzadko z aplikacji. Oczywiście to zależy od rodzaju aplikacji, ale zakładając, że to jest aplikacja taka, no, znaczy musisz oszacować, ile to jest dla Ciebie często, a ile to jest dla Ciebie rzadko, tak? Może być aplikacja, która korzystanie z niej raz na tydzień czy raz na miesiąc to jest już często, a raz na rok to jest rzadko. A może być aplikacja, która z której się korzysta praktycznie codziennie, tak? Aplikacja na przykład, nie wiem, do zadań, czy aplikacja właśnie do obsługi jakiegoś konkretnego biznesu, CRM. To są aplikacje, z których się korzysta częściej. No więc, jeżeli użytkownik w ogóle nie korzysta, to nie za dobrze. Jeżeli korzysta nieregularnie, czasami, z doskoku, no to może to być ok, tak? Może to być ok, ale może on czegoś nie wie, tak? Może czegoś nie wie, może nie zna niektórych funkcji i mógłby wyciągnąć jeszcze więcej wartości z tej aplikacji, ale po prostu o nich nie wie. No i oczywiście trzecia grupa klientów, którzy korzystają regularnie z naszej aplikacji i jakby idą do przodu, więc to jest ta najbardziej obiecująca grupa, ale o nich też nie możemy zapominać. Czyli mamy to pierwsze pytanie, czy klient korzysta z aplikacji. Tak, sprawdzamy. No i później kolejnym pytaniem jest, czy wykorzystuje potencjał naszej aplikacji. W momencie, kiedy klient nawet korzysta, ale korzysta z jednej czy dwóch podstawowych funkcji, a nie korzysta w ogóle z żadnych innych, mimo tego, że w naszej ocenie mógłby, na przykład jeżeli chodzi o wysyłkę maili, tak, o aplikację do list mailingowych, mamy automatyzację i dużo osób nie korzysta z automatyzacji, która jest naprawdę potężnym narzędziem, gdzie możemy zautomatyzować sobie wysyłkę maili do naszych klientów i dzięki temu naprawdę dojść do tego aha momentu i stwierdzić, że kurczę, te automatyzacje nam po prostu generują większą sprzedaż w naszym biznesie, więc jesteśmy w stanie włożyć więcej pieniędzy tutaj. No i trzecie pytanie, czy klient rekomenduje aplikację? Więc jeżeli klient korzysta, wykorzystuje funkcję i rekomenduje aplikację dalej, no to jest po prostu złoty klient, którego się trzeba trzymać, bo on z nami zostanie na pewno na dłużej. Więc te trzy pytania trzeba sobie zadawać w momencie, jakby może co tydzień czy co miesiąc, przeglądając listę klientów, patrząc na ich zachowania. Warto też mieć możliwość zobaczenia, który klient doszedł do których funkcji. Możemy to oczywiście zrobić przełączając się w kontekst tego użytkownika i patrząc, czy on dodaje jakieś rzeczy w innych, powiedzmy, modułach, które są rzadziej używane, czy nie. Albo możemy mieć jakiś taki log, że ten użytkownik korzysta z tego, ten korzysta z tego, ewentualnie jakaś liczba wejść na dane ekrany. Można tutaj różnie do tego podejść, ale warto takie statystyki mieć. No i po pewnym czasie możemy zbudować sobie taki mini dział tak zwanego Customer Success, czyli upewniania się, że użytkownik jakby wykorzystuje potencjał naszej aplikacji, jest zadowolony, niczego mu nie brakuje. Warto się komunikować z tymi użytkownikami, naszymi płacącymi, raz na jakiś czas pytać, czy wszystko jest w porządku. Tak jak podchodzi do Ciebie kelnerka w restauracji w trakcie jedzenia, pyta się, czy wszystko w porządku, mimo tego, że Ty jesz, Ty już zapłacisz, tak? No to może jeszcze dasz napiwek, czujesz się trochę doceniony, więc tak samo postępujmy z naszymi płacącymi klientami, kontaktujmy się z nimi już w taki sposób bezpośredni, tak, nie automatyzujmy tego. Oczywiście na pewnej skali, no to już ciężko to robić ręcznie, ale na początku możemy po prostu każdego użytkownika wyciągnąć taką rękę, zapytać się, czy niczego mu nie brakuje, czy nie ma żadnych problemów, albo przedstawić mu jakąś funkcję, podpowiedzieć coś. Użytkownicy będą Ci wdzięczni, po prostu będą w stanie zapłacić Ci potem więcej, żeby dostać jeszcze więcej wartości. A teraz zapraszam Cię już do lekcji 14. Powody rezygnacji klientów. Dzień dobry, witam w lekcji 14. Powody rezygnacji klientów. Niestety przychodzi taki smutny moment, że część płacących klientów rezygnuje. Ten odpływ klientów, jak wiesz, nazywa się churn w aplikacjach typu SaaS. No i staramy się trzymać ten churn na jak najniższym poziomie. I przypływ klientów musi być dużo większy niż odpływ klientów. No ale niestety czasem się zdarza tak, że klienci odchodzą i warto wtedy zastanowić się, dlaczego odchodzą. Szczególnie warto zapytać ich o to. Zapytać ich po prostu, drogi kliencie, dlaczego odchodzisz? Jeżeli nie odpowie, no to postarać się ponowić tą prośbę, żeby tylko dostać feedback. Jednym z takich bardzo trywialnych powodów odejścia może być po prostu zmiana działalności naszego klienta, tak? Zmiana typu działalności, czyli klient był na przykład agentem ubezpieczeniowym, korzystał z naszej aplikacji, teraz już nie jest agentem ubezpieczeniowym, robi zupełnie coś innego i po prostu aplikacja nie jest już mu potrzebna i to nie jest w żaden sposób nasza wina. Kolejnym powodem może być restrukturyzacja finansowa w firmie, tak? Restrukturyzacja kosztów, po prostu firma tnie koszty. Jeżeli miała na przykład 20 użytkowników u nas, może teraz zmniejszyć to do 5 lub w ogóle zrezygnować, może przejść na jakieś darmowe narzędzie. Po prostu no, źle się dzieje, nie ma pieniędzy, a widocznie nasze narzędzie nie pomogło naszej firmie, no chociaż może mogą to być zupełnie, zupełnie inne rzeczy, ale tutaj też jakby nie jest to do końca nasza wina. Ewentualnie może być kwestia tego, że jest za drogo dla tej firmy, no ale to już jakby nie jest też nasz problem, to nie jest wtedy aplikacja dla nich, tak? No bo my swoich cen nie będziemy nagle zmieniać w dół dla jednej czy dwóch klientów. No i właśnie kolejnym problemem jest właśnie kwestia finansowa, czyli jest za drogo. Klient mówi, no jest za drogo, no płaciłem, ale jest za drogo. Nie mówię tu już o sytuacjach, gdzie podnieśliśmy ceny dla naszych obecnych klientów płacących. Mówię bardziej o sytuacji, że klientowi się dobrze biznes kręcił, ale nagle coś jest nie tak i musi ciąć koszty, tak jak w tym poprzednim punkcie, troszeczkę może być tak, lub on doszedł do jakiegoś limitu, na przykład naszego planu i nagle musi przejść na wyższy plan i tam jest dużo drożej i to jest dla niego za drogo i wtedy może odejść, bo po prostu nie ma kasy. Oczywiście klient może przejść do konkurencji, więc to jest też jeden z powodów odejścia klientów. Konkurencja może mieć lepsze ceny, może mieć więcej funkcji, jest dużo, dużo powodów. Starajmy się, żeby mieć na tyle unikalny produkt, że konkurencja będzie jakby troszeczkę w innej dziedzinie, tak? Czyli nasz produkt będzie jedyny w swoim rodzaju. Jeżeli dostarczymy tą innowację, dostarczymy wszystkie takie składowe, jakby korzystając z tej strategii błękitnego oceanu, czyli mamy swój kawałek tortu, jesteśmy aplikacją taką i taką i po prostu takiej drugiej w zasadzie nie ma, tak? I ktoś może przejść na przykład do jakiegoś generycznego CRM-a. U nas się tak zdarzało, że ktoś z takiego ogólnego CRM-a przechodził do nas, bo jesteśmy bezpośrednio kierowani pod branżę ubezpieczeniową. Więc bądźmy taką aplikacją, która raczej działa na niebieskim oceanie i klienci i nie ma identycznych produktów na rynku, z których klienci mogą wybierać, bo jak wszystkie są produkty identyczne, no to klienci wybiorą prawdopodobnie najtańszy. Może się zdarzyć sytuacja, że nasz klient otrzyma dane narzędzie za darmo, bardzo podobne, może trochę okrojone, może trochę inne, ale otrzyma je za darmo, na przykład w ramach jakiejś współpracy z inną firmą, więc tutaj ciężko coś zrobić, to też nie jest nasza wina. Może się zdarzyć, że klient odejdzie dlatego, że będzie brakowało mu jakichś istotnych funkcji. Na ogół zdarza się to tak, że klient nie dołączy jako płacący klient do naszej aplikacji, bo tej funkcji nie będzie, ale czasami jest tak, że dołączy, zgłosi, że chce takie funkcje, będzie czekał. My możemy po prostu jakby no nie chcieć budować takich funkcji albo chcieć budować je, ale nie mieć zasobów, tak? Może będziemy chcieli je budować za pół roku, za rok, jak będziemy mieli jakieś zasoby. W tym momencie może być to niemożliwe, no i klient może odejść po prostu, że będzie brakowało mu jakichś funkcji i taki proces, jaki on przechodzi, no nie będzie po prostu tutaj w naszej aplikacji działał. No i ostatnim z takich powodów jest po prostu brak czasu na korzystanie z aplikacji. Jeżeli to jest aplikacja, która opiera się w dużej mierze na danych, klient może nie mieć czasu na wprowadzanie tych danych do systemu i po prostu aplikacja nie będzie mu potrzebna, no bo on nie jest w stanie w tym momencie wyłożyć takiego kosztu czasowego wdrożenia. To też zależy od naszej aplikacji, jak ona działa, na czym ona polega, ale jeżeli potrzebujemy dosyć dużo kosztów, dosyć dużo nakładów na wejście do aplikacji i rozpoczęcie pracy, klienci mogą nie mieć na to czasu, to też nie jest nasza wina. No pomijam już powody odejścia typu aplikacja nie działa, tak, pada raz dziennie, no bo to są kwestie techniczne, zakładam, że nasza aplikacja działa dobrze, stabilnie, jest bezpieczna. Użytkownicy nie tracą swoich danych, nie wiem, nie wybucha im komputer, czyli aplikacja jest jakby po naszej stronie jak najbardziej ok, może nie mieć całej funkcjonalności, jaką by wszyscy chcieli, bo wiadomo, nigdy tak nie będzie, ale tak mniej więcej przedstawiają się powody rezygnacji klientów. Pamiętajmy, żeby po prostu prosić o feedback, pytać, bo to będzie ta nasza metoda iteracyjnego uczenia się i będziemy mogli już przy kolejnych klientach nie popełniać tych samych błędów, jeżeli na przykład klient odchodzi dlatego, że nie ma jakiejś metody płatności, czyli nie skonwertował z tego darmowego konta, no to jest coś, co możemy bardzo szybko naprawić. Także to tyle w tej lekcji. Przechodzimy już do naszej pracy domowej. Dzień dobry, witam w ostatniej lekcji Praca domowa. W tym tygodniu będę Cię prosił o stworzenie pierwszego filmiku instruktażowego, tak zwanego filmiku onboardingowego, czyli nagraj swój ekran, pokaż, jak nowy użytkownik ma zacząć korzystać z Twojej aplikacji, aby dotrzeć do tego aha momentu, żeby zobaczyć wartość. Pokaż te najważniejsze funkcje. Nie rób oczywiście wielkiego godzinnego, dwugodzinnego wideo. Pokaż podstawowe funkcje swojej aplikacji mi, tak, czy potencjalnemu użytkownikowi, żeby widząc filmik mógł od razu wejść do aplikacji, zacząć działać i już mając w głowie jakąś ewentualną decyzję zakupową. Druga rzecz, o którą Cię będę prosił, to stwórz taki proces onboardingu w formie grywalizacji, czyli opisz, jeżeli nie chcesz tego implementować w swojej aplikacji albo jeszcze nie masz aplikacji, opisz, co użytkownik będzie musiał zrobić, tak jak pokazywaliśmy to na przykładzie aplikacji do list mailingowych w jednej z poprzednich lekcji, co użytkownik będzie musiał zrobić i co użytkownik otrzyma jako nagrodę. Czy to będzie jakaś odznaka, czy to będzie jakiś miesiąc za darmo, czy będzie zwiększenie jakichś parametrów konta, czy zupełnie coś innego. Więc jeżeli masz już swoją aplikację, no to super będzie, jeżeli od razu to wdrożysz w aplikację. Oczywiście to jest tylko i wyłącznie Twoja decyzja, ale spróbuj opisać na naszej grupie taki proces onboardingowy, jakie będą kroki, co użytkownik będzie musiał zrobić i co będzie w formie bonusów, w formie nagród. A teraz zapraszam Cię już do kolejnego tygodnia. Dziękuję Ci za ten tydzień. Do zobaczenia. Cześć i koniecznie podziel się wynikami Twojej pracy domowej na naszej grupie na Facebooku.